Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Ewa Dąbska.
Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Dziś tłusty czwartek, a więc możemy objadać się pączkami, ale my dziś nie o jedzeniu i nie o pączkach mówić będziemy, ale też o przyjemności, mam nadzieję, takiej duchowej przyjemności, a mianowicie o przyjaźni postanowiliśmy dzisiaj rozmawiać. I serdecznie witam moich gości. Pani Ewa Rachuta, pedagog szkolny, socjoterapeuta.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Daria Królikowska, psycholog i psychoterapeuta. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Doktor Tomasz Marcysiak, WSB. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I w Toruniu witam pana doktora Piotra Domerackiego, filozofa i etyka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Mam również. No i cóż, przyjaźń to jest takie słowo troszkę nadużywane, bo bardzo często mówimy, mam tylu przyjaciół, moi przyjaciele, prawda? Teraz też już na Facebooku, no niby to są nasi znajomi, ale się mówi, drodzy przyjaciele, wszyscy piszą, dziękujemy za życzenia im urodzinowe, drodzy przyjaciele z Facebooka i tak dalej, i tak dalej. Pytanie brzmi, czy nie zagubiliśmy trochę znaczenia słowa przyjaźń i czy czasami koleżeństwo albo znajomość nie zyskuje w naszym pojęciu miana przyjaźni. Najpierw może pana filozofa zapytamy, aby nam powiedział, co w dzisiejszym świecie znaczy przyjaźń z punktu widzenia filozoficznego.
Dość ryzykowne jest pytanie w pierwszej kolejności filozofa o tej innej kwestii, dlatego że zwłaszcza współcześni filozofowie mają jakąś taką malkontencką tendencję do wieszczenia wszędzie rozmaitych kryzysów i tu niestety...
Też kryzys przyjaźni.
Muszę pozostać w tej mierze nieodrodny, ponieważ nie tylko zresztą w filozoficznej literaturze przedmiotu mówi się dość powszechnie już teraz o kryzysie przyjaźni, na którym zresztą pani była uprzejma przed momentem wprowadzając w zagadnienie wskazać. Kryzys przyjaźni ma wielorakie oblicza i znaczenia. Zasadniczo wartość przyjaźni należy do tych, które owszem wciąż pozostają chętnie deklarowane, natomiast na poziomie deklaracji z reguły się zatrzymują, gorzej z realizacją. Wartość przyjaźni uległa między innymi trywializacji, czyli takiemu spłaszczeniu, uproszczeniu, zredukowaniu w istocie do relacji o charakterze koleżeńskim czy wręcz towarzyskim. Wyobrażę to najlepiej całe środowisko czy otoczenie mediów społecznościowych, szczególnie nie internetowych, oraz wprowadzanie do polszczyzny kalek, szczególnie z języka angielskiego, to rozpanoszony w polszczyźnie ten anglicyzm friend czy friends, które chętnie przekładamy czy oddajemy w języku polskim jako przyjaciel bądź przyjaciele, tak na dobrą sprawę niedokładnie ma to znaczenie, tylko wskazuje na no, zupełnie
grono
podstawowy
po prostu,
język, grono znajomych. Tak, to są moi znajomi, ale to jeszcze o wiele za mało, by móc o nich powiedzieć, że to są przyjaciele. Tak na dobrą sprawę, bowiem no, przyjaźń, tu należałoby przejść do jakiejś choćby wstępnej charakterystyki, posiada znacznie więcej znamion niż tylko takie, które charakteryzują się zadzierzganiem wspólnych kontaktów, udawaniem się na wspólną zabawę, spędzaniem wolnego czasu. Tu przychodzi mi w tym momencie na myśl takie charakterystyczne sformułowanie Arystotelesa, który
właściwie jest
ojcem etyki przyjaźni. Dzisiaj to rzeczywiście trudno wręcz w współczesnej głowie pomyśleć sobie coś takiego jak etyka przyjaźni, a tymczasem dokładnie z czymś takim mamy tutaj do czynienia. Arystoteles charakteryzuje przyjaźń bardzo ciekawie jako jedną duszę w dwóch ciałach. A udało mi się też przypomnieć sobie jeden z liryków Adama Mickiewicza pod tytułem Przyjaciele, w którym Mickiewicz, nie wiem czy inspirowany tą definicją przyjaźni zaczerpniętą z Arystotelesa, twierdzi najpierw w pierwszej, zaraz z brzegu frazie, co byłoby kamyczkiem do naszego kryzysowego ogródka. Mickiewicz bowiem stwierdza, nie masz teraz prawdziwej przyjaźni na świecie. A kilka wersów dalej w duchu Arystotelesa stwierdza, rzekłbyś o przyjaźni dwój duch w jednym ciele. No i wydaje się, że ten rodzaj opisywania przyjaźni, o którym tutaj jest mowa, nieco pewnie przesadzony i wyidealizowany. Mówimy tu bowiem o pewnym ideale przyjaźni, a pani pyta raczej o jej praktykę.
Nie, no dobrze, ten ideał, panie doktorze, bardzo dobrze nam tutaj zrobi, że tak powiem, w dyskusji, jeśli mogę wejść słowo, bo rzeczywiście mamy tutaj dwie dusze w jednym ciele, czy jedną duszę, jak to było? Dwie dusze w jednym ciele, tak, dobrze? Tak. Arystoteles, no to są już prawie tak jak małżeństwo, prawda? To jest już totalna jedność, super jedność, no to wiadomo, że to już, nie wiem, czy kiedykolwiek było możliwe, tak?
Jeśli można tym razem wtrącić się w pani spostrzeżenie, to akurat Fryderyk Nietzsche stwierdził, że tym, co decyduje o tym, że małżeństwa są nieszczęśliwe, nie jest brak miłości, tylko brak przyjaźni. Jeśli pani o tym mówi,
tak jest.
Od razu to na myśl.
Tak jest. O tym tutaj rozmawialiśmy przed rozpoczęciem programu sobie w kuluarach, że rzeczywiście mówi się, iż przyjaźń jest ważniejsza niż miłość, jeśli chodzi o małżeństwo chociażby. No właśnie. Czyli mamy ten ideał wielki i mamy ten kryzys. Jesteśmy rozpięci, moi drodzy, między tymi dwoma punktami. No i cóż teraz powiemy? Czego oczekujemy? Drogie panie, pani psycholog i pani pedagog, czego oczekujemy od przyjaciela dzisiaj? No już zejdźmy z tego poziomu dwie dusze w jednym ciele i cóż.
Jedna dusza w dwóch ciałach, to chyba tak jest.
Tak, jedna, to tak, dzisiaj tak, mi się tak, te dusze tak, bardzo mylą. Co chwila coś innego wymyślam.
Tak. Albo Mickiewiczowski, dwój duch w jednym ciele.
O, dziękuję tak. bardzo. Dwój duch w jednym ciele, to już lepiej będzie dla mnie, Mickiewicz. Dobrze, co jest z tym wszystkim? Jak mamy tego przyjaciela? Kim jest właściwie ten przyjaciel? Daria Królikowska.
Trudne pytanie zadałaś.
No bo już wiemy, że to jest coś więcej niż znajomy, coś więcej niż kolega, koleżanka. To w takim razie kto to jest?
To może zacznę od twojego pierwszego pytania. Czego oczekujemy w tej chwili
tak,
przyjaźni?
Tak.
No to ja mam takie poczucie, że to, co jest takie najbardziej karmiące, no to wsparcie i zrozumienie. To takie dwie bazowe. I dodałabym jeszcze, że przyjaźń, jakakolwiek ona by nie była, czy w małżeństwie, czy wśród przyjaciółek, przyjaciół, jest wolna od ocen.
Czyli przyjmujemy takiego przyjaciela, jakim on jest, tak?
Czyli czy akceptujemy.
Akceptujemy, ale czy to znaczy, że no nie chcemy jakoś wpłynąć, jak widzimy, że coś złego według nas oczywiście się z nim dzieje, nie chcemy jakoś wpłynąć na niego, żeby się zmienił. No przecież mówimy sobie prawdę, tak? O, to jest może kolejny taki wyznacznik.
Przyjaźń zakłada taką relację wymiany, tak? W określonych warunkach uczciwości, szczerości.
Proszę bardzo, uczciwość, szczerość, wyławiamy te słowa ważne
to,
na przyjaźń.
To, że się akceptujemy, nie znaczy, że zawsze zgadzamy się ze sobą.
Oczywiście.
Tak? Czyli myślę sobie, że przyjaźń jest to taka wartość, która pozwala nam jak gdyby funkcjonować zgodnie ze sobą, być sobą w tej relacji. A być sobą to znaczy mieć prawo do własnego zdania, do wyrażania własnych opinii. Czyli wzajemny szacunek dla swojej różnorodności zakłada też jednoczesne to, że spotykamy się ze sobą, ale to nie znaczy, że myślimy tak samo, czujemy tak samo, tak? Czyli informujemy się o tym, co jest dla nas ważne, w ten sposób poznajemy się głębiej, dopasowujemy się niejako. Ale tak jak zawsze mówiłam, no piękno też tkwi w różnorodności,
oczywiście,
podobnie jak w związkach partnerskich, podobnie jak w małżeństwach, więc to, że mamy inne zdania, że nie zawsze podoba mi się twoje postępowanie, że mam wątpliwości do twojego zachowania, bo kieruje mną troska, niepokój. To mówię ci o tym, tak? Uczciwie informuję ci o tym, co się ze mną dzieje, bo nasza relacja zakłada właśnie uczciwą komunikację. I myślę sobie, że to jest właśnie przyjaźń. Ja tu się w pełni zgadzam z panem profesorem a propos kryzysu przyjaźni. Tak jak pani wspomniała, pracuję w szkole podstawowej i owszem, funkcjonuje tam pojęcie przyjaźni. Natomiast to jest właśnie coś takiego, czego wszyscy pragną, a tylko niektórym jest to dane przeżyć. W szkole rzeczywiście możemy mówić o koleżeństwie. Przyjaźń jest bardzo ważna, tak? Jest takim jak gdyby celem, natomiast szkoła, przynajmniej teraz ta szkoła podstawowa, w której ja pracuję, jest takim czasem wzrastania do przyjaźni. A na etapie szkoły przyjaźń jest jednak bardziej relacją jednokierunkową, to znaczy wybieram ciebie, jesteś moim przyjacielem, bo mnie lubisz, bo się ze mną bawisz, bo masz podobne zainteresowania, tak? Mhm. Natomiast nie ma tego otwarcia na drugiego człowieka, ponieważ niestety bardzo kuleje nam umiejętność takiego empatycznego kontaktowania się z ludźmi. Dzieci po prostu pozbawione są w dużej mierze właśnie umiejętności empatii. Bez empatii nie możemy się jak gdyby otworzyć na drugiego człowieka, tak? Czyli bardziej jest to taka relacja zabezpieczająca moje potrzeby niż pozwalająca jak gdyby na wymianę. Przy czym zdarzają się perełki, tak? Dzieci przeżywają bardzo dużo stresu, bardzo dużo emocji i ja na co dzień jak gdyby rozwiązuję różnego rodzaju trudne sytuacje, które wiążą się właśnie z tym, że moje oczekiwanie w stosunku do przyjaciela było takie, a teraz czuję rozczarowanie. Tak. Natomiast wczoraj brałam udział w takich zajęciach integracyjnych i sprawdzaliśmy, jak dzieci funkcjonują w sytuacji klasowej, więc one w ramach takiej skali punktowej opowiadały o swoim samopoczuciu i większość dzieci właśnie mówiła, że na przykład w skali 10-punktowej czuje się na 8. Dlaczego? Bo mam obok swojego przyjaciela. I to było tak wyraźne, że te dzieci, które jak gdyby... Tak.
To proszę czyli, Państwa, to nie możemy mówić o kryzysie. Znaczy,
natomiast
że
rozumienie
lepiej,
tej przyjaźni, obawiam się, że jest po prostu troszkę inne, no, ale jest bardzo ważne. Bardzo ważne.
Teraz czas na socjologa. Doktor Tomasz Marcysiak, słuchamy.
Cóż, uważam, że faktycznie możemy mówić o pewnym kryzysie przyjaźni, choćby z tego względu, że żyjemy w społeczeństwie nastawionym na korzyści. To znaczy, oczekujemy poklasku. Jest nas coraz więcej, jak powiedział profesor Bauman, żyjemy w świecie obfitości kontaktów. No ale czy to jest świat obfitości przyjaciół? Kiedy musimy przez cały czas udowadniać, że jesteśmy najlepsi, że osiągamy sukces, to z drugiej strony pokazujemy przez to, że naszą wartością największą jestem ja. Przyjaciel to ktoś, kto nie daje nam żadnej korzyści. Filozofowie mówili, że mądry człowiek to ten, który nie oczekuje żadnej korzyści, choćby z tego powodu, że ma przyjaciela. Przyjaciel to ktoś, który nas będzie wspierał w sytuacji takiej, kiedy potknie nam się noga, a dzisiaj będąc praktycznie przez cały czas...
Jak to wielu czeka, żeby nam się potknęła noga,
tak, ale
prawda?
Będąc cały czas jakby to powiedzieć, będąc przez cały czas w całym takim spektrum obserwacji w mediach społecznościowych, nawet mój udział w Państwa programie, to też jest, poddaje się pewnej ocenie, tak? Może się każdemu z nas przydarzyć jakiś niefart. Natomiast jak powiedział w Małym Księciu Antoine de Saint-Exupéry, mówił tak: przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać.
To jest każde zdanie tam jest zasługuje na to, żeby na ścianie pisać.
Mamy dzisiaj takich przyjaciół, którzy potrafią nas tak wspierać.
Mamy. Mhm. Czyli ten kryzys jest, ale nie aż tak dramatyczny. To właśnie. Tutaj druga rzecz. Już pan wspomniał o tym, czy przyjaciół rzeczywiście poznajemy w biedzie i jak tę przyjaźń pielęgnować, bo trudne sytuacje są wyzwaniem nie tylko dla przyjaciół, nawet dla małżonków, dla rodziny, prawda? Rozpadają się też małżeństwa w momentach bardzo trudnych. Niektórzy nie wytrzymują problemów, nie są w stanie ich ponieść. Czy przyjaźń to jest taka relacja, która właśnie w tych sytuacjach trudnych rzeczywiście się sprawdza? No jest takie powiedzenie, co z nim robimy teraz. czy przyjaciół rzeczywiście poznajemy w biedzie?
Znaczy, ja sama mam takie doświadczenie swojej własnej przyjaźni, że rzeczywiście po wielu latach, po studiach, utrzymywania takich sporadycznych kontaktów, jedna z moich przyjaciółek, tak, ale być może nawet nie z takiej głębokiej przyjaźni, zachorowała na raka i po prostu jasno i wyraźnie wyraziła swoje oczekiwanie w stosunku do kilku z nas, że oczekuje naszego wsparcia i naszej pomocy. To było po prostu jak gwizdnięcie, jak hejnał na zbiórkę i rzeczywiście spowodował taką ogromną mobilizację sił po to właśnie, żeby przy niej być, żeby przy niej trwać, żeby ją wspierać, żeby ją wzmacniać, a też pozwoliło nam, ponieważ jest nas pięć, wspierać się jak gdyby nawzajem, żeby też poradzić sobie z tymi trudnymi emocjami, które towarzyszą nam, kiedy ktoś z naszych bliskich osób choruje poważnie i występuje sytuacja zagrożenia życia. Także myślę sobie, że tak, że to jest taki właśnie typowy moment, kiedy przyjaciół poznaje się w biedzie i czasami jest tak, że mamy tych przyjaciół obok siebie, ale jakoś tak, no życie płynie trochę, nam ucieka pomiędzy palcami, nie zastanawiamy się, nie mamy czasu. O właśnie, bo przyjaźń wymaga czasu.
I pielęgnacji.
Wymaga czasu i pielęgnacji, tak jak związek, tak jak bycie właśnie z kimś, tak? Chociaż właśnie w moim doświadczeniu już jest tak, że jeżeli ona jest dojrzała, to nie ma znaczenia ilość jak gdyby tych kontaktów. Natomiast ważna jest
jakość,
tak. Bo my spotykamy się dwa razy do roku, wyjeżdżamy ze sobą, przebywamy intensywnie przez kilka dni i to nam daje ogromną siłę i radość.
I spotykacie panie po tym pół roku, tak jakbyście się widziały wczoraj, dalej kontynuujecie tą rozmowę.
Dokładnie tak właśnie jest.
Tak, to jest przyjaźń.
A jaka jest różnica między przyjaźnią kobiet a mężczyzn? A mieszane przyjaźnie są możliwe? Bo niektórzy mówią, że mężczyźni z kobietami to nie mogą się przyjaźnić, bo tam od razu iskrzy, jest jakiś już poziom uczucia. Drodzy panowie, może coś tam powiecie?
No, no, już mówiliśmy o tym w kuluarach, jak pani redaktor wspomniała, że zacytuję tutaj mojego ulubionego reżysera Woody'ego Allena, który powiedział, że kobieta potrafi wykastrować mężczyznę dwoma słowami: zostańmy przyjaciółmi. W tym kontekście zawsze jest pewne oczekiwanie w tych relacjach. Mówię, że między kobietą a mężczyzną są pewne granice tej przyjaźni. Wydaje mi się, że taka prawdziwa, nie potrafię tego zdefiniować, przyjaźni między kobietą i mężczyzną. Wydaje mi się, że to jest to podstawa trwałego związku, więc najpierw musi być przyjaźń, a później na tą przyjaźń się nałożyć musi miłość.
To ja mam dokładnie odwrotny pogląd na tą sprawę.
Dobrze, to teraz, żeby zostawić państwa w lekkim niepokoju, co dalej, to w tym momencie przerwę, troszkę muzyki i za chwilę wrócimy do tego tematu, bo są dwa przeciwstawne pojęcia. A jeszcze nic nie mówi filozof i jeszcze psycholog też milczy, ale za chwilę do tego
wrócimy. No ja za przyjaźnią. Najpierw przyjaźń, potem miłość.
Aha, dobrze. Czyli mamy rozłożenie sił.
To nawet dobrze usiedliśmy.
Dobrze usiedliśmy. To za chwilę wracamy.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Telephone, Love is an angel disguised as lust. In our beds until the morning comes.
W Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A dziś w Regionalnym punkcie widzenia mówimy o przyjaźni i goszczę, drodzy państwo, tutaj dwie panie i dwóch panów dzisiaj. Taki mamy parytet. No, ze mną wtedy już jest trochę zachwiany właśnie parytet, ale powiedzmy, że ja się nie liczę. Ewa Rachuta, pedagog szkolny, socjoterapeuta. Witamy po przerwie. Pani Daria Królikowska, psycholog i psychoterapeuta. Witam. Doktor Piotr Dromeracki, filozof i etyk UMK. Witamy.
Kłaniam się ponownie.
I doktor Tomasz Marcysiak, socjolog WSB. Witamy.
Ukłony.
I wracamy do sprawy. Zostaliśmy w momencie takim oto kobieta, mężczyzna, przyjaźń, możliwe, niemożliwe, kiedy wchodzi w to coś więcej i wtedy jedna strona, jak to pan doktor powiedział, kastruje tę sytuację i mówi: zostań tylko moim przyjacielem.
Że ja teraz mam kontynuować,
no, tak? Ja wiem.
Argumentów.
Cóż, nie wiem, czy to jest odpowiednia pora, żeby jakby wchodzić w ten temat relacji mężczyzn i kobiet, ale w większości przypadków...
Zależy, co pan doktor chce powiedzieć. Ja pytam o to, czy jest możliwa przyjaźń między kobietą a mężczyzną.
Tak, pewnie gdzieś tam w dalekim świecie jest taka przyjaźń możliwa, ale z mojego doświadczenia widzę, że to jest raczej koleżeństwo między mężczyzną a kobietą, a prawdziwe przyjaźnie są między mężczyznami albo między kobietami. Natomiast później, no, trudno oczekiwać, żeby kobieta była zawsze przy mnie w sytuacji, kiedy mam jakieś niepowodzenie, kiedy ja jestem już w stałym związku.
No
więc
właśnie.
Łatwiej mi jest oczekiwać czy prosić o pomoc przyjaciela, kolegę, niż inną kobietę. Stąd też relacje z innymi kobietami to po prostu koleżeństwo.
Tym bardziej sobie myślę, kiedy no, zakładamy, tak, że jednak ta miłość w związku musi być poparta przyjaźnią. Więc mamy już przyjaciela, blisko siebie, tak? Aczkolwiek rzeczywiście nie o wszystkich sprawach chcemy rozmawiać z tą osobą najbliższą. My tutaj wymieniliśmy się, że tak powiem, poglądami na temat tego, co najpierw, tak? Czy przyjaźń, a później miłość, czy miłość, a później przyjaźń. Mówiłam, że mam nieco odmienne zdanie i to tak właściwie niedawno to zdanie zmieniłam. Jak gdyby po wielu takich spotkaniach w takim charakterze terapeutycznym właśnie z parami, gdzie rzeczywiście jest taki pogląd, że jeżeli kobieta przyjaźni się z mężczyzną i mówi zostań moim przyjacielem, to ja mam takie doświadczenie, że tam już raczej więcej nic nie będzie. Czyli, że przyjaźń, która jest na początku, trochę wyklucza miłość, przynajmniej jednej ze stron. Natomiast miłość.
Jeśli została zdefiniowana w ten sposób, zostańmy przyjaciółmi.
Tak.
A jeżeli nie, no to przecież ta przyjaźń
jest,
może
oczywiście,
się zrazić.
Jest jak gdyby na to szansa, że w miarę poznawania się pojawi. Aczkolwiek rzeczywiście mam takie wrażenie, że jeżeli, tak jak mówiłam na początku, coś tam nie zatrybi, nie pojawi się ta odrobina namiętności, odrobina tego właśnie, że to jest to, że to tam właśnie może te motyle w brzuchu i tak dalej, to obawiam się, że bardzo często właśnie po okresie przyjaźni ten moment już nie nadejdzie,
nie,
tak?
Nie nadejdzie. Ja tutaj się pod tym podpisuję, czyli mamy namiętność, przyjaźń i miłość.
Tak.
Ja bym to tak ułożyła. Zresztą mówi się, że
a jak na początku jest przyjaźń, miłości, to będzie przyjaźń.
To będzie tak, że w ogóle takie składowe miłości to jest intymność, zaangażowanie i namiętność. I bez tej namiętności, faktycznie ja też pracuję z parami, to jest im no trudno, nie ma tej iskierki, nie ma tej chemii, czyli na początku namiętność, szał ciał i motyle w brzuchu, potem przyjaźń i dopiero potem,
jedno
kiedy
i
jest
drugie.
Trudno, tak, to wtedy...
Jak człowiek patrzy na siebie przez kilka godzin, to po jakimś czasie zwyczajnie głodnieje i trzeba się zająć prozą życia.
Proszę bardzo, męski punkt widzenia jednak czasami jest w stanie człowieka naprawdę zadziwić. A pan doktor tam w tym naszym studiu toruńskim tak cichutko siedzi. Halo?
Tak jest.
I co z tą przyjaźnią i z tym wszystkim, co tu teraz opowiadamy?
Myślę, że tej kwestii nie da się tak w jednej tylko audycji czy rozmowie określić.
No tak, my tylko dotykamy spraw.
Tym bardziej, że to są częstokroć kwestie nieuogólnialne, tylko indywidualne. Wszystko rzeczywiście zależy od tego, o czym pan doktor przed momentem słusznie wspomniał, czy o co się delikatnie upomniał, czyli o to, jak nazywamy, jak definiujemy, jak pojmujemy te pojęcia, którymi się tu posługujemy. No bo przecież samo słowo przyjaźń, cóż do końca znaczy? Jego etymologia sięgająca XVI wieku w języku polskim wskazuje na to, że przyjaźnić się wskazywało na sprzyjać komuś. Czyli jest to taka relacja właściwie o charakterze moralnym, która może angażować emocje, ale sama nie jest emocją, która sprawia, że nastawiam się na to, by sprzyjać osobie, która jest mi z tego czy innego powodu bliska. Ale jest jeszcze inna, najprawdopodobniej fałszywa etymologia przyjaźni, która też bardzo ciekawe potrafi wysupłać z niej kwestie, że mianowicie przyjaźń to być czy stać przy czyjejś jaźni. A zatem towarzyszyć komuś, drugiemu czy drugiej, w najbardziej intymnym, ale nie w seksualnym sensie słowa. No i tak jak tutaj też pan doktor Tomasz Marcesiak ze studia bydgoskiego o tym dzisiaj wspomniał, powołując się na filozofów, chciałbym do tego też nawiązać. To taki klasyk z pochodzenia arystotelesowski, który mówi o tym, że tak naprawdę przyjaźń też się stopniuje i używamy tego samego słowa we wszystkich tych przypadkach, ale pamiętajmy o tym, że przyjaźń jest, podlega pewnej gradacji, ustopniowaniu. Jest taki najniższy pułap przyjaźni, jest to przyjaźnienie, to jeszcze nie jest pełnia przyjaźni, ani właściwy sens przyjaźni. To jest przyjaźnienie się z kimś, czy sprzyjanie komuś z powodu korzyści, czy satysfakcji.
Tak, tutaj często, to pani Ewa powiedziała.
Tak, to przyjaźnienie się z kimś nam samym daje jakiś rodzaj satysfakcji. nieco wyższy poziom przyjaźni. To taka przyjaźń o zabarwieniu hedonicznym, ale w umiarkowanym sensie tego słowa. Jest to przyjaźnienie się z kimś dla pozyskiwania przyjemności, obopólnej najczęściej przyjemności, dlatego że tym, czym się charakteryzuje przyjaźń, jedną z cech jest dobrowolność wchodzenia w tego rodzaju relacje. Więc przyjaźnienie się dla przyjemności, ale zdaniem Arystotelesa to jeszcze nie jest pełnia przyjaźni. Podobnie jak pełnię przyjaźni nie wyraża jeszcze inny stopień, mianowicie związany właśnie z tą, przyjaźnią czy przyjaźnieniem się dla przyjemności. Czyli ten wątek przyjemności erotycznej. Więc gdybyśmy mieli twierdzić, że każda relacja damsko-męska prędzej czy później musi się skończyć albo zatrzymać się na progu przyjaźni hedonicznej, bowiem prędzej czy później odezwą się te wspomniane przez panie w poetyckiej formule przysłowiowe motyle w brzuchu, to musiałoby znaczyć, że przyjaźnie niemożliwe są na skrzyżowaniu płci, że przyjaźnie prawdziwe, te, o których mówi Arystoteles, możliwe są jedynie bądź między mężczyznami, bądź między kobietami, a tymczasem wydaje mi się, jeśli dobrze rozumiem grecki prawzór, ideał przyjaźni, który też trochę w tę stronę zmierzał, że przyjaźń nie może angażować specjalnie ani tych emocji, które nastawiają nas na odnoszenie jakiejś korzyści, ani tych pobudzeń, które dążą w stronę pozyskiwania przyjemności, tylko przyjaźń jest sprzyjaniem sobie, czy byciem przy czyjejś jaźni, z tego tylko powodu, żeby wspólnie budować wspólnotę dzielności etycznej, czyli żeby doskonalić się moralnie. A zatem przyjaciel czy przyjaciółka to jest ktoś, kto ma dla mnie wartość autoteliczną, samą w sobie. Jesteś moim przyjacielem czy moją przyjaciółką nie ze względu na twoje pochodzenie, cechy charakteru, osobowość, zasobność portfela, elokwencję, za to, że masz wysmakowane poczucie humoru, że jesteś oczytana czy oczytany, albo świetnie potrafisz znajdować się w towarzystwie. Owszem, to są ważne kwestie, ale nie pierwszorzędne dla tej po arystotelesowsku wyidealizowanej przyjaźni.
Czyli można powiedzieć, że właściwie to jest coś takiego jak miłość. Mówi się, kocha się za nic. Czyli przyjaciel też nie jest lokacją naszych oczekiwań albo wszystkiego tego, o czym pan powiedział, tylko właśnie jest to taka relacja. Jeszcze na zakończenie naszej dyskusji chcę wrzucić tutaj jeden kamyczek do naszego ogródka, a mianowicie, drodzy państwo, co się dzieje z przyjaźnią w pracy. Na przykład, kiedy nasz przyjaciel zostaje naszym, nie wiem, dyrektorem, w każdym razie szefem, i w momencie, kiedy byliśmy przyjaciółmi, spotykaliśmy się i tak dalej, no jednak w pracy zaczyna być trochę inaczej. I co się wtedy dzieje? Czy to jest moment końca przyjaźni? No bo teraz inaczej trzeba podejść do pewnych spraw. Czy dojrzała przyjaźń sobie radzi w takim
sposób? Przyjaźń się kończy w momencie, kiedy nasz przyjaciel osiągnął szczebel niekompetencji. Czyli uznaliśmy, że to jest już za wiele to, co osiągnął. I w tym momencie przyjaźń się kończy. No niekoniecznie zazdrość, może to być zupełnie obiektywne stwierdzenie. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda. Tak jak powiedział pan doktor, to może być suma indywidualnych przypadków, ale wspomnę tutaj chyba o jednej z największych przyjaźni wśród ludzi pracujących wspólnie. To była przyjaźń między rodziną Marksa i Engelsem, którzy traktowali się jak członkowie rodziny do tego stopnia, że Marx potrafił całymi dniami siedzieć w bibliotekach, żeby dla Engelsa wyszukiwać odpowiednie artykuły, z których on później pisał swoje dzieła. To była wielka, ogromna przyjaźń między mężczyznami, można powiedzieć, w pracy.
W pracy, no tak, ale chodzi mi właśnie o tę zależność, w którą tutaj się popada. Czy to zmienia wiele, jak tutaj panie myślą?
Znaczy, ja może nie mam osobistych doświadczeń, tylko tak teraz sobie...
A na przykład, gdyby pani przyjaciółka, która jest nauczycielką, została dyrektorem szkoły.
No tak, o tak to się zdarza. Może nie przyjaciółka, ta najbliższa, bo ich naprawdę nie ma aż tak wielu, więc te sytuacje niekoniecznie muszą się pojawiać, ale myślę sobie, że no to, co jest jak gdyby przyjaźnią, no to to jest takie niezaprzeczalne, to jest taki kamień węgielny, tak? Czyli ta szczera i uczciwa komunikacja i uważam, że to jak gdyby powinno być kontynuowane. Natomiast ważne jak gdyby dla tej przyjaźni powinno też być rozeznanie kompetencji, czyli takich obszarów zawodowych, tak? Co należy do mnie i do którego momentu, co należy do ciebie, nie mieszanie tych rzeczy, tak? Czyli jeżeli masz w stosunku do mnie wymagania albo, nie wiem, kierujesz do mnie jakąś konstruktywną krytykę, no to ja się nie oburzam, jak ty możesz mi tak mówić. Wczoraj wypiłyśmy ze sobą dwie lampki wina, tak? A ty mi dzisiaj tutaj mówisz, że ja,
na
się,
radzie
z czymś,
pedagogicznej na
że
przykład.
Ja się z czymś nie wyrabiam. Tak. I to jest tak jak gdyby umiejętność rozgraniczenia jak gdyby tych dwóch terenów przy zachowaniu tych wartości, które niesie ze sobą przyjaźń, więc tej szczerości, uczciwości w komunikacji. Tak?
I ja mam takie doświadczenia gabinetowe, że prędzej czy później, jeśli dochodzi do takiego układu, że spotykamy się na tej płaszczyźnie zawodowej również, jako, jako przyjaciele i jedna ze stron jest wyżej, tak? To prędzej czy później dochodzi do takiego momentu, że trzeba wybrać. Albo jesteśmy na tej płaszczyźnie zawodowej, albo na płaszczyźnie przyjacielskiej. I to, o czym pani powiedziała, znam taki przykład gabinetowy, że po prostu pani nauczycielka stwierdziła, że ona się przenosi. Ona, dla niej ta przyjaźń jest tak cenna, że musi po prostu zmienić placówkę, bo to będzie po prostu kosztem przyjaźni. Więc
czyli
ja uważam, że
nie wytrzymuje
to
taka
jest bardzo
sytuacja.
Trudne. To jest bardzo, bardzo trudne i ani z życia, ani z gabinetu nie znam takiego przypadku, żeby to była taka przyjaźń długo utrzymująca się i żeby funkcjonowali na tej płaszczyźnie zawodowej i przyjacielskiej.
No szczerze mówiąc, też mi trudno znaleźć taki typowy przykład, tak, z życia, więc może rzeczywiście coś w tym jest, że one się nie utrzymują.
Że się nie utrzymują, że lepiej unikać takich sytuacji, no, to wręcz jest unikanie sytuacji pani.
No bo to jest niesamowite.
Gdzie indziej
pracować. Jest to też wybór, tak? Wybór dla przyjaźni, dla wartości, jak gdyby niektóra niesie ze sobą przyjaźń, rezygnuje z pewnej takiej prozy życia, tak? Ja miejsce zamieszkania po to, żebyśmy nadal mogły się przyjaźnić i być blisko ze sobą. No to jest wyrzeczenie.
Wyrzeczenie, prawda? To jest wyrzeczenie.
To są takie też kontrowersje związane z konfliktem wartości, bo wszystko zależy od tego, jak pozycjonujemy w hierarchii wartości przyjaźń. Czy ona jest zupełnie najwyższa, czy jednak są wyższe wartości od przyjaźni względnie, czy przyjaźń jest równie wysoką wartością jak inna, cenna dla nas, no, taka na przykład jak sprawiedliwość, rzetelność, profesjonalizm
uczciwość,
i tak dalej.
Tak.
Uczciwość, prawda? I tu zawsze przy tego rodzaju konfliktach wartości z reguły nie ma innego rozwiązania. Każde rozwiązanie jest trudne, ale wiąże się ono jednak z tym, że którąś z wartości musimy odłożyć na bok. Będzie to albo przyjaźń, albo na przykład sprawiedliwość, czy uczciwość, czy profesjonalizm. Tutaj Arystoteles w pewnym momencie bardzo brutalnie wybrzmiał, zapytywany o to, przecież to jest jedna z najsłynniejszych przyjaźni. Arystoteles z jego mistrzem, nauczycielem Platonem. Arystoteles ukuł taką formułę, że owszem, przyjacielem moim jest mi Platon, ale większą od niego przyjaciółką jest mi prawda. I tu Arystoteles bardzo wyraźnie pokazuje, że przyjaźń owszem jest wysoko pozycjonowaną wartością, jednakże są takie wartości, dla których przyjaźń musi zostać, w imię których przyjaźni trzeba się nie tyle wyzbyć, ile ją zawiesić, czy wziąć okresowo w nawias. Chociaż muszę powiedzieć, że w filozofii przyjaźni wypracowano także drugą alternatywną strategię. I tu przypomina mi się taki traktat o przyjaźni Cycerona, w którym główna postać tego traktatu cyceronowego, Leliusz, stwierdza dość śmiało, kontrowersyjnie, że Przyjaźń jest tak wysoką wartością, że niezależnie od tego, w jakiej nasz przyjaciel czy przyjaciółka znajduje się w sytuacji, naszym moralnym obowiązkiem jest zawsze stanąć po jego czy jej stronie i to, uwaga, nawet w niesłusznej sprawie, byleby tylko ocalić jej czy jego życie lub dobre imię. Można więc dla przyjaźni zboczyć coś niecoś, jak mówi Cyceron, z drogi sprawiedliwości. A zatem to są takie dwie główne modelowe strategie, ale trudno między nimi ostatecznie rozstrzygnąć.
No, filozofowie w ogóle mieli, widać, więcej czasu na to, żeby zastanawiać się tym, czym jest przyjaźń, a niektórzy z nich przedkładali ją, nie pamiętam teraz, którzy, ale w żywotach filozofów możemy to odszukać. Tak cenili sobie przyjaźń między sobą, że nawet kazali się razem pochować po śmierci.
Tak. Oj tak, ale sama filozofia przecież to jest filia, czyli umiłowanie, przyjaźń mądrości, tak, więc jest, to jest nasza, przyjaźń jest naszą zawodową domeną.
No a co byśmy, o czym dzisiaj byśmy dyskutowali, jakich pięknych cytatów byśmy nie mieli, gdyby nie ci filozofowie, prawda? No tak, drodzy państwo, zostawiamy państwa z tym dylematem, czy dla przyjaźni można poświęcić prawdę, sprawiedliwość, czy też nie, czy warto tę przyjaźń stawiać najwyżej, to już z naszej dyskusji państwo sobie wybiorą to, co uważają za stosowne. Wydaje się, że jednak warto mieć przyjaciół, ale chyba nie jest tak, że mamy bardzo ich wielu, bo na to, tak jak powiedzieliśmy na początku, trzeba zapracować i to jest coś niezwykłego, co trafia się bardzo rzadko, więc nie mówmy, może nie nadużywajmy słowa mam tylu przyjaciół, bo to właściwie nas nie dowartościowywuje, chyba. Mam po prostu bardzo wielu znajomych, bliższych, dalszych kolegów, a przyjaciół to tak naprawdę mamy niewielu.
Prawda? Tym bardziej, że nie ma magazynów z przyjaciółmi, których nie można sobie po prostu kupić, tak jak jest. Prawie wszystko dzisiaj.
Na to trzeba zapracować. Dziękuję serdecznie. Dziś mówiliśmy o przyjaźni, a moimi gośćmi byli pani Ewa Rachuta, pedagog szkolny, socjoterapeuta. Dziękuję bardzo. Daria Królikowska, psycholog i psychoterapeutka.
Dziękuję
bardzo. Doktor Piotr Domyracki, filozof. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, miłego dnia.
Wzajemnie. I doktor Tomasz Marcysiak, socjolog.
Dziękuję i życzę państwu nieograniczenia się dzisiaj w jedzeniu pączków.
Ja też tego państwu życzę.
Pączek twoim przyjacielem.
Piękna puenta.
Dziękuję serdecznie, Ewa Damska, do usłyszenia.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9.15.